Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
24 sierpnia, Dzień Niepodległości Ukrainy. O czym pamiętamy, o czym mówimy dzisiaj w Radiu Wnet od rana. Poranek Wnet specjalny poświęcony właśnie tej dacie. Mówił o tym Paweł Bobołowicz rano, mówił o tym Wojtek Jankowski. Mówił o tym także Krzysztof Skowroński z Wielkiej Wyprawy, która właśnie teraz przemierza drogę prosto do Talina. A ze mną w studiu pan Krzysztof Jabłonka, historyk, nauczyciel i człowiek, który był świadkiem uznania niepodległości Ukrainy przez Rzeczpospolitą w 1991 roku.
Tak, to był mój pierwszy miesiąc pracy w dyplomacji. Przypominam sobie, że chyba 1 sierpnia mnie przyjęli, a 19 już był pucz Janajewa. To był taki kontrpucz, który miał przywrócić Związek Sowiecki. Pucz się nie udał i Związek Sowiecki się rozsypał. I kolejno sypały się akty niepodległości poszczególnych krajów. Tutaj tylko dla formalności wspomnę, że Litwa ogłosiła już w 90 roku i no, trzeba było się z tą Litwą pospieszyć. No niestety myśmy popełnili dokładnie ten sam błąd, co w 19 roku. Nie zdążyliśmy być pierwsi. Niestety pierwsza była Islandia, potem inni. A za to Litwini oczywiście mieli do nas pretensje. No niemal jak mąż do żony, że mu pierwsza rękę nie podała. Co jest niestety słuszne. Ale jak wybuchł pucz Janajewa... Przepraszam, że chwilę powiem o Litwie, bo to się potem przełoży na Ukrainę.
Proszę mówić
to,
nawet dłużej niż
przyjechała chwilę. Delegacja ministra spraw zagranicznych, pana Saudargasa, która po prostu, no mówiąc krótko, zakładała rząd na uchodźstwie, bo nie wiadomo było, jak się ten pucz skończy. I myśmy ją przejmowali. Ja pamiętam, że po godzinach musiałem zostać, bo Saudargas przyjechał, dzwoni do mnie pani z protokołu dyplomatycznego, to jest taka instytucja, co pilnuje szczegółów, ale ogóły ją nie obchodzą. I mówi, panie Jabłonka, ale my nie uznaliśmy jeszcze tej Litwy. Czy ja mam wystawić flagę Litwy, czy nie? Ja mówię, oczywiście, że wystawić, ale przecież uznań. Nie szkodzi, niech to pani weźmie na mnie. I tak oto Jabłonka swoją własną decyzją uznał Litwę.
Odważnie.
W dniu 20 sierpnia. Oczywiście było to czysto, powiedzmy, zabawowe, ale dzień później było spotkanie już z ministrem Skubiszewskim. I pamiętam jego słowa, że w pana osobie rząd polski uznaje niepodległą Litwę. Później dopiero poszły formalności. Byliśmy chyba 5. czy 6. krajem z kolei, co już nie miało takiego wielkiego znaczenia. No teraz kontakty z Litwą w ogóle wracają do normy. Skończyły się te awantury o końcówki i tak dalej. Ale to uczuliło nas, jak szalenie ważne jest być pierwszym w uznaniu niepodległości kraju, który spodziewa się, który wychodzi z niewoli. No tak jak człowiek z więzienia i patrzy, kto pierwszy na niego w ogóle tam czeka. A może nikt? I to spowodowało, że już bardzo wyczulony, wezwał mnie szef, był nim wtedy Zorba z Kostrzewa, to go pozdrawiam, jeśli słyszy, i dał mi samochód i mówi, pędź, uznaj Ukrainę, zanim to zrobi Kanada, bo Kanada ma bardzo dużą mniejszość ukraińską. No i rzeczywiścieśmy popędzili taką tajną drogą, która jest tylko dla czołgów. Gdzieś tam przez Wołyń wpadliśmy do tego Kijowa, no tą drogą później atakowali Rosjanie. I zaczęła się walka o szybkie uznanie Ukrainy. No, wyglądała ona dramatycznie, bo był w tym czasie plebiscyt. No, doszli nasi mądrzejsi ode mnie do wniosku, że no nie można uznać Ukrainy niepodległej, zanim ona sama nie uzna swojej niepodległości. Proklamacja proklamacją, ale był potem plebiscyt. Kto chce tej niepodległej Ukrainy? No, 99% oczywiście chciało. Nawet rosyjskojęzyczni, pamiętajmy, że rosyjskojęzycznie, tak to nazwijmy, w Ukrainie wcale nie oznacza Rosjan. To są po prostu wszyscy ludzie posługujący się językiem rosyjskim, a o narodowość to oni dopiero będą później się pytać i ktoś im musi to powiedzieć z zewnątrz. No ja co najmniej kilkunastu Polaków mam na sumieniu, jednego obywatela Izraela, no i paru innych, którzy nie byli Polakami, ale pytali, czy a może są. Nie wiedzieli w ogóle, jak to... Tam jest inaczej się zresztą rozumie narodowość niż u nas, czego ja się dopiero później nauczyłem. I kończy się plebiscyt, myśmy objechali wszystkie miejsca, mówię, no rzeczy autentyczny jest, no nie widać tu żadnych tych. No i w tym momencie natychmiast trzeba słać depeszę do ministra Kubiszewskiego, żeby jeszcze tego dnia, a na pewno następnego dnia, bo plebiscyt był w niedzielę, więc w poniedziałek, żeby Polska uznała Ukrainę. No, problem był taki, że ja nie mogłem wysyłać depesz, do tego był potrzebny chargé d'affaires, czyli ten przedstawiciel, taki przedambasador, powiedzmy. Jeszcze nie przed nawiązaniem stosunków, jest taki elegancki przedstawiciel. Jadę do niego, pan Kozakiewicz, i mówię, że trzeba wysyłać, już mam ten tekst. A on mówi, panie Jabłonka, ale kto go zaszyfruje? Okazało się, że się szyfrant upił. Nasze panie go wzięły w obroty, napoiły go, tu tak nieładnie może mówić, no ale taka polska przywara, chyba 2 litrami kawy, po których był zdolny szyfrować. No i szyfrówka poszła w nocy, obudziła ministra. Awantura była niesamowita, ale o 12 w południe przyszła depesza. Dokładniej to Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej uznaje niepodległość Ukrainy. Pamiętajmy, że do 17 mieliśmy czas, potem Kanada powiedziała, że to my uznajemy, my dajemy wam pierwszeństwo, ale potem u nas jest 12 godzina o 5 naszej i Królestwo Kanady, czy raczej Dominium Kanady uzna niepodległość, więc mieliśmy naprawdę mało czasu. I teraz trzeba było się ścigać naprawdę z tymi Kanadyjczykami, a właściwie z każdą niewiadomą. Dyplomacja jest dużo niewiadomych. I siedział teraz cały sztab tłumaczy i przetłumaczono ten akt uznania na ukraiński. Oba akty zostały pięknie zapakowane w piękne takie okładki z potężnym orłem na tym. Wszyscy w samochód i pędem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych na ten słynny plac Sofijski. No, zajechały tam chyba z 4 samochody, 3 limuzyny, a jeden jakiś taki nie za bardzo. No i my biegiem na pierwsze piętro do ministra Złęki. Ja ministra Złękę już znałem, bo on kiedyś wcześniej do Warszawy przyjechał. Ja go wprowadzałem do gmachu. No dosłownie wyglądało to, jakby kozacy na Sejm Rzeczpospolitej przyjechali. Ja miałem naprawdę takie jakieś przewidzenia, że się odnawia Rzeczpospolita, że tu zaraz Unia Hadziacka będzie z kozakami. No ale nie było. Natomiast no, biegniemy tam na górę. Wchodzi pan Kozakiewicz, już wszystko było tam przygotowane. Pan minister wstał wyprostowany. Piękną mowę walną, trzeba przyznać, po ukraińsku oczywiście, bo był językoznawcą. No myśmy oczywiście wszystko zrozumieli, nie trzeba było nam tam nic za bardzo tłumaczyć. Nie używaliśmy języka rosyjskiego. To było taki szczegół może. I w momencie, kiedy minister Złęko przyjął dokumenty, uściskał bardzo serdecznie, najpierw ręką, ale potem barami, tak trochę niedźwiadka, obaj wymienili i rozdano szampany. I w tym momencie wbiega taki zziajany, z rozpiętą koszulą. Myśmy go nazwali nablodatiel. Nablodatiel to taki, co siedzi na najwyższym piętrze, gdzie anteny odbierają wszystkie telewizje świata. I on tam ogląda to wszystko. I mówi, pane minister, właśnie Polsza wyznała Ukrainę. I my wybuchnęli śmiechem, bo był autentycznym świadkiem tego aktu. Nam było nas może 16, może 10 osób, nie pamiętam, ale takie grono, głównie pracownicy ambasady. No i my, ci przyjezdni z Warszawy, cały mój zespół, tam nas było chyba 4 osoby, no, plus bardzo porządny zresztą Mercedes, który nam potem chcieli ukraść na granicy. Ale przygody były. I wtedy doznałem czegoś takiego, co bym mógł powiedzieć. Byłem świadkiem historycznej chwili. Naprawdę byłem Bogu wdzięczny. I zbiegowi okoliczności, ale przede wszystkim, że sam swoje 3 grosze wrzuciłem, że jednak się tą nocną depeszą coś tam zdziałali, żeby nie przekładać tego zwykle we wtorki, środę, tam w poniedziałki się rzadko, a tu trzeba było w poniedziałek podjąć decyzję, bo będzie za późno. No i tego dnia Polska jako pierwszy niepodległy kraj Europy uznał niepodległość nowego państwa, właściwie nowego starego. I myśmy zastosowali bardzo zręczną formułę, która wcześniej zadziałała przy państwach bałtyckich. Recognized, ponowne uznanie. Inne dokumenty się pisało raczej po angielsku później, więc było to sformułowanie. Czyli te państwa zawsze były, a teraz ponownie je uznajemy, witamy powrót. Tak jak witał Clemenceau, powrót Polski, a nie zaistnienie. Myśmy zawsze istnieli, tylko nie zawsze nas było widać. I ta szczęśliwa formuła dała do zrozumienia, czy zawierała w sobie, myśmy na was czekali. I to Ukraina odczuła. Jacy byli wdzięczni. Całą drogęśmy mieli, nie dość, że wszystko za darmo, to jeszcze z wielkimi podziękowaniami, że Polska jako pierwsza uznała i tak dalej. I to się tak niosło jak echo. No a myśmy do samej piekła Szeginii, gdzie tam dobami się czekało na przekroczenie i gdzie była jeszcze bolszewicka, przecież, czy też sowiecka straż graniczna, no KGB. I dopiero jak ją zdjęli, to ta granica jakoś znormalniała. No i wróciliśmy w chwale, tu nas witało całe MSZ. Oto ci, co uznali Ukrainę. Tak to mniej więcej wyglądało. Oczywiście dramatyzm jest tu bardzo potrzebny, no ale pamiętajmy, bałagan był wtedy straszny, a w bałaganie wiele osób straszyło Polaków. O, teraz to się siekierami na nas rzucą, to tam, to tam. I jedną rzecz muszę powiedzieć, sami Ukraińcy byli przerażeni, czy Polska im wybaczy, czy nie. Nawet nie bardzo wiedziałem co, bo znałem historię, właściwie wszystkośmy sobie powinni powybaczać, bo obustronne były walki, zresztą walkę kozaków z magnaterią nie były walkami Polaków z Ukraińcami, to po XIX wieku my to tak widzimy. Połowa tych magnatów to byli Rusini, taki Wiśniowiecki. No jakby mu ktoś powiedział, że on jest Polak, to by mógł się, czy że nie jest Rusin, no bo może Polak to co innego znaczyło, to tyle, co trochę dzisiaj Europejczyk. Natomiast...
A co pan sobie myślał, jak słyszał pan te tragiczne zapowiedzi tego, co się może stać? Czy miał pan taki moment zwątpienia, że...
Nie byłbym dyplomatą. Znaczy, nie wolno w dyplomacji, jak żołnierz na froncie, no nie może mieć zwątpień, bo co zostaje? No ściana. Mówi, no co się będziemy... Ja zwalczałem to natychmiast. Mówiłem, że jest to tak piękna chwila, że Ukraina się tak wycierpiała, że głód na Ukrainie, że oni przeszli Holokaust. To jest inny naród po Holokauście, pamiętajmy. W ogóle się inaczej myśli, inaczej się funkcjonuje. To już nie jest, nie to żeby nienormalnym, tylko, ja bym powiedział inaczej, nadnormalnym. No tak jak Żydzi po Holokauście, no są tak przeczuleni na mnóstwo rzeczy, że tam ja się za uchem podrapię, a oni już myślą, że coś jest przeciw nim. No tak samo my i tak samo Ukraina. I to braterstwo krwi, to braterstwo męki, udręczeń, jakie nas spotkały ze wszystkich totalitaryzmów, i tych zachodnich, i tych wschodnich. No jak się okazało, ten zachodni też jest obrzydliwy do tej pory. Powodowało, że myśmy jako ta nieliczna grupa świeżo przyjętych, myśmy byli pierwsi steropianowcy tam w tym całym gnieździe czerwonych os, jakby takim promykiem białym w tym czerwonym, wiedzieliśmy co robić. I Litwa ma być, tak powiem, uznać. Dzięki temu nie było awantur z Litwinami za dużych. Tam były drobne, ale potem się sami Litwini zorientowali, że poza Polską kogo oni innego mają. Łotwa nas przepięknie przyjęła. Estonia w ogóle z Lajdonerem, który był żonaty z Polką, wyskoczyła. Tyle pięknych rzeczy odżyło. No i oczywiście Ukraina z Petlurą. No i tu żeśmy, akt uznania tej Ukrainy, osobiście pisałem zresztą, to w nocy musiałem napisać. Najpierw Litwę, Łotwę, Estonię. No nie, to rozjechało się, że tak powiem, a potem kolejno wszystkie tam Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Armenia. Niestety inne były już podobne do siebie. Wyjątek stanowiła właśnie Ukraina, w której było przypomnienie tragicznych, ale i chwalebnych, i tu Chocim padł. Chocim, pod którym 30 tysięcy kozaków życie oddało za swoją w sumie ziemię, ale broniąc całej Rzeczpospolitej. Nie stanęli po stronie Turków, jakby dzisiaj stanęła nasza opozycja po stronie wrogów, żeby tylko dobić tam tą magnaterię. No magnateria nie była zbyt urodziwa, ale miała jedną dobrą cechę, przestrzegała prawa. U nich jednak to prawo było i ta kozaczyzna, bezprawna zresztą, mogła istnieć, bo miała prawo. Tam nikim nie odbierał tego na tych stepach, pod jednym warunkiem, no, że jakieś prawo rzymskie u nich musi być. No i raz było, raz nie było, a jak się wtrąciła Moskwa, to już nic nie było. Już to wszystko wyleciało w powietrze i z Perejasławską Unią oni tracą na chwilę swoją suwerenność, potem wracają do Rzeczpospolitej, jak trochę syn marnotrawny, czy córa marnotrawna. Rzeczpospolita ją przyjmuje, jesteśmy trojga narodów, a potem Rosja robi wszystko, żeby z nas nic nie zostało. I zabicie Rzeczpospolitej w XVIII wieku jest w pewnym sensie pokłosiem stanięcia murem Polski za Ukrainą w XVII wieku. To nas czeka, gdyby Ukraina przegrała. To natychmiast będzie już rozbiór Polski. Nie wiem, co Niemcy dostaną z tego, ale musimy być tego już na tyle świadomi. Jesteśmy pokoleniem jednak niepodległościowym i znamy tę historię z tym, że ja jestem obowiązany znać ją w szczegółach. Znaczy, jak ten zegarek działa, jak zegarnik musi wiedzieć, prawda? Ktoś do mnie przyjdzie, no proszę mi to naprawić. I ja muszę wiedzieć, co tam, gdzie tam jest ten włos, który tam nadaje ton całości. I tak właśnie jest z historią. Ukraina jest córą Rzeczpospolitej, to jest z ludu. Połowa to chłopi polscy, którzy... Był taki ciekawy zapis, że jak gospodarz, czy kmieć, jak mówiono, miał trzech synów, to pierwszy zostawał na roli, drugi szedł na księdza, a trzeci jechał na Ukrainę. I dlatego ten język jest tak do nas podobny. I oni...
To, co mi się głównie wybija z tej historii, z tego 91 roku, którą pan opowiada, to, co mi się wybija, co słyszę i widzę, to radość. Pan się cały czas śmieje, opowiadając to. No i mnie się to udziela w taki sposób w związku z tym, co się dzieje dzisiaj, dlatego, że
chociaż Mogłusz, ja chyba miałem tyle lat, co pani.
Chociaż o roku 91 nie mam pojęcia, jeżeli już to z książek, bo na świecie jeszcze nie byłam i potem przez kilka lat jeszcze na ten świat nie przyszłam. Tak widzę i mam do czynienia z tym, co się dzieje teraz na świecie. I ten uśmiech, to, co mówi pan o Ukrainie i Polsce, jest budujące, bo trochę mi to daje, bo to
myśmy
tak trochę
wtedy mieli
pokrzepia,
przyszłość,
że,
tak.
że to może się udać.
Przeżyliśmy niewolę i to przeżyliśmy z honorem. To się rzadko zdarza, bo niewolę to każdy kiedyś w końcu przeżyje. No są narody, które niestety nie przeżyły. No ale do nielicznych należy. Natomiast myśmy poszli z podniesionym czołem i ta Rzeczpospolita, jak się wyłaniała, to jak okręt podwodny z dna, znowu ją widać. Myśmy nigdy nie przestali istnieć. I Ukrainie też strasznie na tym zależało, żeby uznać ją jako istniejący naród, który wreszcie ma państwo. Oczywiście to państwo było postsowieckie, to wszystko było, ale to zaczynało jakby oczyszczać się z tego mułu niewoli, z ten czerwony muł i tam wychodziła z niego. Pamiętajmy, że nas troszeczkę drażniły kolory sino-żółte. Takie trochę obce były. Pamiętam, że w jakimś zapisie, jak Ukraina stanęła po stronie Polski w 1920 roku, to oficerowie do Piłsudskiego się zwrócili. No jak można orła polskiego hańbić jakimś tryzubem? Bo ten tryzub był w ogóle nieznany. Ukraińcy sobie go zresztą w XIX wieku wybrali. Trochę pechowo, uważam, bo Archanioł Michał to jest wspaniałe godło. To jest postać, to jest duch, który tę Ukrainę ratuje. Jak to mówią, trzeci uczestnik Majdanu. I to bym widział. I ta Ruś była zawsze obecna w Trójdzielnej Rzeczpospolitej. I to właściwie na równych prawach. I bardziej lub mniej. Bo te prawa to nigdy nie są tak całkiem równe. Zawsze, tak jak w rodzeństwie, też się kopiemy po kostkach. Ale jak przychodzi co do czego, jesteśmy rodziną i we wszystkich powstaniach i w legionach nawet. Przecież zdumienie moje nie miało końca, jak się mówi, legiony polskie we Włoszech. Ale był i legion litewski. Rymkiewicza, który miał złote barwy, a nie amaranty jak my. I był Legion Ruski Grabowskiego, który Rzymu bronił na przykład. No było tego 300 chłopa galicyjskiego, które rozumiało po ukraińsku, czy po rusku, jak wtedy mówiono. I to jest ta trójdzielność w nas, a jak się doda Białoruś, pamiętajmy, Litwa to była Białoruś wtedy dokładnie i się ją rozdzieli na dzisiejszą Litwę i Białoruś, to mamy czwórdzielną Rzeczpospolitą, której jesteśmy dziedzicami. Ja też sobie z trudem mniej więcej w pani wieku, pani Małgosiu, uświadamiałem, że ja jestem dziedzicem całej Rzeczpospolitej, nie tylko tego polskiej nogi Rzeczpospolitej, tylko całego stołu. I wtedy zacząłem dorastać do tego, że bez zmiany granic Wilno też jest moje i mam go bronić jako litewskie, a nie żeby im zabrać. I Lwów. I w tym momencie ja się mogę przyznać do tego całego dziedzictwa, ale do spółki z Ukraińcem i Litwinem, a do Brześcia, czy tam innej miejscowości, czy Grodna, do spółki z Białorusinem. Dlaczego? Bo to jest niepodzielne dziedzictwo. Tego się, tak jak stół ma cztery nogi. No, wyobraźmy sobie cztery stoliki na jednej nodze. To nie to samo, co stół z czterema nogami. Jeszcze nie powyłamywanymi. I to powoduje wizję dziedzictwa środka Europy. I wtedy się inaczej patrzy na Europę. To oni są peryferią, a nie my. To Bruksela jest gdzieś na skraju zachodnim. Środek jest tu. I to z zachodu na wschód i z północy na południe.
Jest pan nauczycielem, czy już pan nie jest? Bo
nauczycielem się jest zawsze, tak jak lekarz.
Czy jest pan aktywnym nauczycielem? Czy uczy
nie,
pan
nie
młodych?
Mogę, bo, nie mogę uczyć.
Bo
znaczy,
jak to jest
bym uczył, jeśli byłbym potrzebny.
Z tymi młodymi, czy oni podzielają może to, o czym pan teraz mówi, ten entuzjazm?
Ci, co mnie słuchali, podzielają. Wychowałem 5,5 tysiąca mniej więcej w różnych szkołach. Jak tak podsumowałem ilość klas i ilość uczniów, tam więcej po 30 w klasie, to mi tyle wyszło. Oczywiście nie wszyscy mnie pamiętają, nie wszyscy może jeszcze lubili pana Jabłonkę, nie każdy u mnie miał same piątki, ale...
Miał pan jakiś sposób na tych młodych,
tak,
często niepokornych?
Pierwsza rzecz, nie zmuszać. Nie chcecie, proszę bardzo, bo tam jest kąt, grajcie w okręty, ale musiałem tak prowadzić lekcje, żeby tam żaden nie został, żeby tej gry nie dokończyli. Wszyscy się poprzesiadali, bo chcieli się do końca dowiedzieć, co się stanie. Lekcja rzeczywiście nie miała prawa być nudna, aczkolwiek Aczkolwiek to wcale nie znaczy, że no miałem takiego poprzednika, który się ślizgał po długim nosie Kleopatry i jakieś takie smaczki wybierał, no powiedzmy dla młodzieży niezbyt zdrowe. Tymczasem to ma być bardzo konkretna wiedza, która nie ulega zmianie. Młodzież jest bardzo czuła na to, czy ja czasami im propagandę nie tworzę, a najbardziej czułym, bo to był stan wojenny, pamiętajmy, to były lata 80., to była sprawa katyńska. Gdziekolwiek przyszedłem na zastępczą lekcję, to od razu im mówiłem, słuchajcie, żadnej biologii tu nie będzie, albo żadnego angielskiego. Pytajcie o co chcecie. Zawsze pytali o Katyń i była godzina takiego Katynia, że nawet na przerwę nie wyszli, przynajmniej kilka razy. I to była pewna potrzeba, ale po latach doczekałem się podziękowań. Pewna znajoma mi przysyła taki link w YouTubie pod tytułem Twój nauczyciel, czy mój nauczyciel, i mówi, słuchaj Krzysztof, weź se tam posłuchaj. Wiesz, ja tak patrzę, jakaś jedna buźka, druga, tak nie za bardzo. No i tak kolejna, ta moja pani od matematyki, a moja... I nagle słyszę, mój pan od historii, i prawie spadłem z krzesła, bo był to Piotr Adamczyk. O. I on mówi, nie wiem jakie ma życie, na pewno ma ciekawe życie. No i dziękował za co? Za to, że mu wtedy, w latach 80. w stanie wojennym mówiłem, jak było w Katyniu. I on mówi, dopiero wszyscy później, a on mówi, a on był pierwszy. I mówi, i się nie bał, przecież wśród tej grupy mogły być agenci. A on mówił tak. Dlaczego? Dlatego, że oni byli tego godni. Oni mieli prawo to oczekiwać od mojego pokolenia, a ja nie miałem prawa nic zmienić z tego, co się już dowiedziałem. Finał był taki, że moją własną ręką napisałem umowę katyńską z Rosją. Potem walczyliśmy jak lwy, żeby tą umowę obronić przed nimi. Ostatecznie się udało i stanął cmentarz. I ostatnia moja praca w MSZ, ostatnia taka jaskółka, to była właśnie wizyta na cmentarzu w Katyniu, kiedy musiałem napisać, to był warunek, żeby pojechać tam, właśnie odwrotnie powiedziałem, że jak nie pojadę, to nie napiszę, przemówienie ministrowi, premierowi Buzkowi. Przemówienie było oczywiście takie górnolotne, jak powiem, ale miało jedno tylko zdanie, na którym mi strasznie zależało. Że cmentarz ten stoi po to, aby kłamstwo powtarzane tysiące razy, a pamiętajmy to z Goebbelsa, na zawsze kłamstwem pozostało. I on to powiedział i to mi wystarczyło.
I tutaj bardzo piękna, duża i wyraźna kropka, a my posłuchamy Beatlesów, pan Krzysztof Jabłonko. Proszę nie wychodzić, bo jeszcze wrócimy do tej rozmowy po godzinie 17:16:57, 24 sierpnia i o tym dniu my dzisiaj rozmawialiśmy i rozmawiać jeszcze będziemy. Popołudnie wnet wydanie pewnego rodzaju specjalne, a my słuchamy Beatlesów, oczywiście wspominając panią Annę Frawley, która niestety opuściła nas 2 sierpnia. Ze mną w studiu pan Krzysztof Jabłonka. Ty Annę znałeś, prawda?
Tak, i to myśmy się znali dosyć tak z przyjemnej strony. Po prostu ona miała kiedyś, w dobrych czasów, miałem 2 razy w tygodniu audycję i to po godzinie. Więc były to wtorki i piątki. I w piątki ona już czekała wcześniej. I myśmy bardzo długo rozmawiali ze sobą właśnie o Beatlemanii. Ona pokazywała mi, dlaczego Brytyjczycy jej ulegli, a w Polsce jej nie było, aczkolwiek no, sam byłem fanem Beatlesów i pamiętam pierwsze płyty z tym ugryzionym jabłuszkiem tam gdzieś pod kołdrami w internacie, żeśmy słuchali. No ale myśmy to kompletnie inaczej odbierali. Myśmy to odbierali jako wolność, walkę o niepodległość, prawda? Że nie są to jakieś kalinki, ani inne tam wschodnie wpływy. Chociaż ja akurat wschodnie lubiłem i oddzielałem od sowieckiego. To mi zostało, potem w dyplomacji mi się bardzo przydało, bo autentycznie lubiłem tych Rosjan. Byli dla mnie bardzo, bardzo biedni i bardzo godni współczucia, ale i szacunku. Nie traciłem dla nich. Natomiast no, na Zachodzie to różnie. Też zwiedziłem Zachód trochę metodą wahadła. Jak raz na Wschodzie, to i raz na Zachodzie. I oczywiście też jest fascynujący, ale to tam się chyba trzeba urodzić, żeby to lubić wszystko. To jak środkowa Europa, to jest to bijące serce i tu się wszystko krzyżuje. Stąd można wszędzie, że tak powiem, trafić. To nawet Chińczycy odkryli, stąd mamy hub właśnie centralny, punkt komunikacyjny, prawda? I to nie jest przypadek. I z Anią jestem jej szalenie wdzięczny, bo ona mi przetłumaczyła taką piosenkę, właśnie wyjaśniła mi Yellow Submarine, czyli żółta łódź podwodna. Oczywiście myśmy to paruski śpiewali.
Radio Wnet, bardzo bliska piosenka, bo codziennie rano, tak, przed rozpoczęciem poranka wybrzmiewa.
Tak, właśnie budzi się wielu, o w ogóle, 7 z minutami chyba. Ja nieco wcześniej, bo ja jeszcze tam inne stacje słucham, głównie kalendarze historyczne wtedy lecą i na Radio 24 i Radio Warszawa i gdzie jeszcze tam leci? Aha, i na jedynce.
Inna jedynce leci, ale przeczytałeś to tłumaczenie i co? Bo to jest taka piosenka, w której dość dużo słów jest powtarzających się.
I ona mi wtedy wyjaśniła, że to była piosenka dla dzieci, że to dzieci się miały bawić i Beatlesi dla nich zaśpiewali, a stała się hymnem dla dorosłych. No, my nie rozumieliśmy słów, więc nie bardzo wiedzieliśmy. Tam jest pewna dwuznaczność z tym Yellow Submarine. Ale oczywiście tekst jest tak prościuchny, że tu jest nasza orkiestra, która zaraz zacznie grać, no i tak dalej. Natomiast kapitalne są efekty dźwiękowe, jak oni się tam zanurzają, słychać te dźwięki, powtarzają, potem śmiech, tak, bodajże Ringo Starra, który grał na perkusji. No więc to wszystko zapadało w pamięć.
Zapada w pamięć i nie nudzi się, bo już od jakiegoś czasu słucham jej codziennie rano i robię to chętnie. To dziwne, prawda? Że tyle czasu już słucham jednej piosenki, a ona mi się jeszcze nie znudziła.
W takim razie mam pytanie, czy wiesz, ile razy powtarza się słowo Yellow Submarine?
Wiele.
12
razy.
12 razy, tak, bo to 4 razy po 3. No ale to tak właśnie dziecięce myślenie jest wielokrotne i trzeba się do tego ładnie dostosować. To kto ma dzieci, to wie.
W tym wspomnieniu zahaczyłeś też o podróże wschód, zachód. Czy podczas podróży może zatrzymałeś się na chwilę w Estonii?
W Estonii to ja byłem służbowo i to aż 3 razy. Pierwszy raz byłem oczywiście na własną rękę. To jeszcze się Związek Sowiecki nie rozpadł, ale już, nieładnie mówiąc, śmierdział. To znaczy już się rozpadał. Odwiedziłem wtedy moich krewnych w Petersburgu i wybrałem drogę właśnie. Byłem członkiem, czy też współdziałaczem takiego klubu miłośników Litwy i tam byśmy buntowali tą Litwę i tam Litwini nas tak widzieli, takimi wysłannikami Zachodu byliśmy. Potem pojechałem do Rygi, no i właśnie pozdrowiłem naszą miłą koleżankę Jaśminę Nowak, że tę Rygę, którą ty teraz oglądasz, ja oglądałem 40 lat temu.
Myślałam, że wtedy pozdrowiłeś Jaśminę i chciałam no zapytać o kremy, jakich używa.
To wtedy byłoby trudno, bo ona jest już, tak powiem, 21-wieczna.
No właśnie, wielka wyprawa, w skład której wchodzi między innymi Jaśmina Nowak, też zmierza do Estonii.
Tak, do Tallina. I tam jest bardzo ciekawe przejście graniczne pod Piarną, czyli Parnawą dawną. I tam dosłownie szosa leci nad samą plażą Bałtyku. Właściwie Zatoki Ryskiej, no ale to też Bałtyk. I w pewnym momencie są takie dwa bunkry koszmarne. No i wiedziałem, że to jest zmiana granicy. Właśnie podjechaliśmy, paszporty dyplomatyczne, wszyscy na baczność. No to przepuszczono nas, no i pędem do Tallina. W Tallinie nas interesowały dwie rzeczy. Po pierwsze postać Laidonera. Bardzo piękna postać, wspaniały bojownik, dokładnie na miniaturę zresztą estońską. Chłopski dzieciak, który wybił się na... Mógłby być marszałkiem, gdyby... Estonii był potrzebny marszałek. Szkoda zresztą, że nie był, no ale odpowiednik naszego Piłsudskiego. Też taki self-man, czyli sam siebie jakby kreował, ale ciągnął za sobą dumę narodu. Piłsudski byłby mitomanem, gdyby go tylko brać, że on tak sobie. No, powiedział, mnie nie jest potrzebny tytuł marszałka. Polsce jest potrzebny, że Polska musi mieć, a nie ja. I on to samo. I był żonaty z panią Kruszewską. Śliczne małżeństwo polsko-estońskie. Mówili ze sobą po rosyjsku, notabene. Listy pisał przepiękne i kiedy on zginął, a jego zabito razem z polskim delegatem rządu na kraj, czyli Jankowskim w Włodzimierzu nad Klaziu, to tak za Moskwą jeszcze drugie tyle, to ona stała się takim koryfeuszem niepodległego ducha. Ona jest najwspanialszą Estonką polskiego pochodzenia. I Estończycy za punkt honoru sobie mieli odwiedzić ją i uścisnąć jej rękę. I była wdową do 60 lat właśnie po Johanie Laidonerze. No i to jest taka legenda przepiękna. Zresztą Estończycy się w cudowny sposób bronili. Oni wiedzieli, że ich przecież tam prawie milion, no niecały. No, to jest tak jak Czeczenia. No, można być w każdej chwili, to dla Rosjan przesiedlić milion to żaden problem. Trzymano ich tam głównie do obsługi portu i całego tego wybrzeża. Niemniej oni zachowali honor. I pamiętam taką sytuację, kiedy była, to się nazywało bezwalutna obmiana, czyli bezpieniężna wymiana. Ponieważ tych pieniędzy rzeczywiście i uniwersytet nasz, i ten Łomonosow nieszczęsny w Moskwie też nie miał za dużo, więc ustaliliśmy, że cokolwiek my zafundujemy Rosjanom w Polsce, Rosjanom, to nie wszyscy byli Rosjanie, to oni nam w Rosji też. No i w tym była właśnie wizyta w Tallinie. Tylko polegała, ćmiała ona na tym, że mieliśmy nocą przejechać do Tallina. Cały dzień zwiedzać, a potem wskoczyć w taki pociąg, który znowu nocą wraca do Petersburga, do Leningrada wtedy. I nocleg odpadałby, bo byłby w pociągu, ale niestety nie było putiowek, czyli wolnych miejsc. No my tego nie znamy, ale w Rosji wszystkie miejsca były numerowane i to jeszcze na paszport. No i w ogóle był wielki problem, więc przejechaliśmy jakimś podmiejskim pociągiem po południu, wieczorem i mieliśmy całą noc być na dworcu, udając, że nie jesteśmy Polakami, bo to było nielegalne. Ale trafiliśmy na Estończyka.
Jak się udaje, że się nie jest Polakiem?
Polak nie musi za bardzo, bo jest trochę do Rosjan. Znaczy, inaczej powiem, za inteligentne miny mieliśmy. I od razu nas tam mierzyli Estończycy. Mówi, wy nie ruskie. No i się zaczęło, oczywiście, gaduch. Tego okazało się, tam była jakaś grupa polska, która ma nocleg w hotelu studenckim. No to my dawaj naszą Galinę zabrali. Galina, poszli z nami tego. I mówimy, ci też dam. Wszyscyśmy dostali elegancki ten. Estończycy się bardzo ucieszyli, że są Polacy i tak dalej. No oni się tym odróżniali, że bardzo źle po rosyjsku mówili. Myśmy lepiej mówili. I spisali nas tam w jakąś księgę, a Galina w płacz. Ja mówię, co się stało? Mnie wyrzucą z uczelni, za co? Bo wyście się wpisali do tej księgi i jest dowód, że ja was tu przywiozłem, a my tu wszyscy nielegalno i tak dalej. Ja idę do tego Estończyka, mówię, słuchaj, jej grozi i tak dalej. A on mówi, tak? Fru, wyrwał to wszystko, podarł i mówi, już nie jesteście czyści jak łza. W jednej chwili oni to piorunem rozumieli i jak trzeba wykiwać tępą władzę, żeby się nawzajem ratować, żeby nie dać podstawy pod jakieś podejrzenie. I od razu byliśmy czyści i nielegalni. No i wyspaliśmy się, urządzili nam piękne przyjęcie, zresztą tą Galinę też wzięliśmy, łzy otarła, śpiewała z nami, ona była Ukrainka. No i oczywiście myśmy z Estończykami pili na pochybel Związku Sowieckiego, co się nam później spełniło. No bo taka była nasza studencka natura. Ale nie baliśmy się. To było najważniejsze. No i potem pytam tych Estończyków, jakżeście nas na tym dworcu rozpoznali? Mówię, słuchajcie, wy jedni się poruszaliście tak, jakbyście się w ogóle nie bali. Jakby Związku Radzieckiego nie było. To jest cecha Polak.
Aha. O, takie... O, odwaga po prostu.
Życie pełną piersią. Wy chodzicie jak wolni ludzie. I mówię, no wy, jakby to powiedzieć, swoim zachowaniem dajecie do zrozumienia, że Związku Radzieckiego już nie ma, ale tylko on jeszcze o tym nie wie. No i to jest dowcip z ojca Tischnera, który w taki sposób Związek Radziecki rozwalał i góral go pyta, co robicie, łodźce Tysneze? A on mówi, rozwalam Związek Radziecki, co on o tym, a jeszcze nie wie o tym. Więc to samo. Myśmy żyli po prostu już następnym światem. Taka jest prawidłowość młodych ludzi. Jeśli człowiek młody nie załamie, to dożyje tych czasów, do których został przygotowany. Ja się nie uplątałem w komunę. W komunę to ja wpadłem w MSZ-cie rzeczywiście, jak zielony wróbel w stado wron, no i tam mnie zadziobali. Ale co zrobiłem? To moje 10 lat jednak wytrzymałem w niełatwych warunkach, no ale tam trzeba było po prostu pływać kraulem, bo kto nie płynie, ten tonie. No i tak jak mówiłem właśnie sprawą katyńską, odszedłem stamtąd, ale pamiętam, Estończycy proponowali nam bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Razem z Finami. Ich bohater narodowy, ich Piłsudski, czyli Mannerheim, był 8 lat w Polsce. Tu się nawet zakochał w pani Lubomirskiej, tak platonicznie, no bo była żoną Zdzisława, regenta zresztą Polski później, ale głęboka przyjaźń ich łączyła, tak uczciwa. I Mannerheim był bardzo wdzięczny Marii Lubomirskiej, że mu pokazała ducha polskiego. On był przecież fińskim oficerem. Mówi, że u niej zapominałem, że w ogóle Rosja istnieje. Mówi, szlacheckie magnateria polska, cichu małego chłopca do księcia pana, dyszała jednym, nie zauważała istnienia Rosji. I on się mówi, tu się zaczynałem czuć winem. Mówi, no jak Rosji nie ma, to jest Finlandia. To samo Leidoner. Leidoner no nie miał tego szczęścia, ale poznał dwór wileński. I on się tam uczył bycia wolnym człowiekiem z ducha, nie tylko z faktu. I on potem funkcjonował no, jak porządny szlachcic polski. Miał tragiczne życie, bo nie mieli dzieci, przyjęli na wychowanie, adoptowali chłopca. I ten chłopiec przy jakimś nieostrożnym posługiwaniu się pistoletem ojca postrzelił się bardzo groźnie i zmarł. I oni potem żyli w takiej traumie. Ale my Leidonerowi na przykład, co mi się udało ustalić, zawdzięczamy ucieczkę orła. Sobie nie zdajemy sprawy, orzeł nie miał prawa uciec. Byłem w tym miejscu, gdzie go przymocowano i naprzeciwko nabrzeża jest wyspa, która jest uzbrojona w normalne baterie przybrzeżne. Są potężne armaty. Jeden pocisk od razu zatapiał cały ten okręt i Leidoner dał znać, uciekajcie. Chodziło o to, że Estończycy byli przekonani, że ich Rosja napadnie, właśnie żeby ten okręt dopaść. A pamiętajmy, że orzeł był najnowocześniejszym od wszystkich ubotów niemieckich razem wzięty okrętem w owym czasie w Europie, a chyba i na świecie. I załoga błyskawicznie zadziałała, miała, że tak powiem, zgodę. No i byłem na sesji poświęconej orłowi, no przede wszystkim poszukiwaniem orła, bo go do dziś nie znaleziono. Kiedy opowiadał człowiek, który obsługiwał baterię, już miał lat chyba z 80, a miał wtedy 20, i opowiadał, jak widzi tego orła płynącego na nich. Cała załoga była na burtach, mówi, tylko skakać do wody, i czekali, co ta bateria zrobi. No, nagle telefon od Leidonera mówi, zgaście światła, nic nie widzicie. I oni gaszą i w tym momencie załoga im macha. Za chwilę telefon mówi, oddać 3 strzały, czy tam ileś, w kierunku tego okrętu, który już dawno wypłynął z tej Egny, z tej wyspy. No i oni oddali, zanotowane jest, wystrzeliliśmy 3 razy, z tego 2 razy wybuchło, co dowodzi, że jest autentyczne. No i w ten sposób nasz orzeł wspólnym wysiłkiem. Pamiętajmy, świetny wywiad był zresztą polski w Estonii, do spółki z Estończykami. Filtrowaliśmy Petersburg, Leningrad. Wiele rzeczy w Leningradzie, na przykład wyrwanie niektórych osób, czy wiedza właśnie przez Leningrad przebiegała. Tam bardzo chętnie, nie wolno było Polaków do tego użyć. Niestety Sowieci, jak się dowiedzieli, że mamy świetną informację na ich temat, to posądzili wszystkich Polaków. No i była akcja antypolska właśnie w ten sposób. Wyginęli prawie wszyscy Polacy Petersburga, 60 tysięcy. Niewinnie zresztą, bo nie wolno było wywiadowi polskiemu angażować Polaka. Ale wszyscy inni donosili dalej. No, oni się ratowali. Petersburg był inteligentnym miastem. To nie była taka ciemna Moskwa. W związku z tym taka już osowieciała. Chociaż Moskwa też się broniła tam, żeby nie być takim za ściankiem. No i powstała bardzo ciekawa inicjatywa, żeby plac w Tallinie, no tam właśnie ciekawe, czy tam będzie Jaśmina z Krzysztofem, ozdobić 3 pomnikami. Na północy Mannerheim przedstawia Finlandię z Karelią zresztą. Mannerheim, przepraszam, Leidoner naprzeciwko, no to wiadomo, wódz naczelny wojsk Estonii. No i Piłsudski na południu, który z kolei no, reprezentował Polskę, Rumunię, no ale i Ukrainę. Właściwie cały prometejski świat. Pamiętajmy, 12 narodów otaczało Piłsudskiego, gdy zmarł. Jego postać, które walczyły o niepodległość, wspierane przez rząd polski, przez pieniądze polskie. Słynne pismo Prometeusz, po francusku wydawane w Paryżu, po polsku tutaj, czy Świat Orientu. No, trzymał te narody w istnieniu, w ogóle informował Polaków. Ja się pierwszy raz tam dowiedziałem, że jakiś naród Komi istnieje, no kto dziś wie, czy Ingria. A teraz było spotkanie w kwietniu w SDP, w Stowarzyszeniu Dziennikarzy, gdzie dostałem wizytówkę od przedstawiciela Ingrii w barwach flagi jego narodu.
O.
Także ja już wiem, że jest kolejny naród, który aspiruje do niepodległości, a o którym my Polacy zielonego pojęcia do tej pory nie mamy. No teraz próbuję znaleźć hymn tego narodu, bo na pewno już jest.
Czyli dla pana wyjazd do Estonii wyjątkowo sentymentalny. A jak wygląda kwestia religii w Estonii? Bo
Dziwnie. Odradza się katolicyzm, bardzo cieniutki, ale za to bardzo gorliwy. Jego miejscem jest Pirita. Pirita to jest Brigida. po naszemu, czyli klasztor świętej Brygidy, w której już od reformacji nie ma żadnego klasztoru, ale są brygidki, które tam próbują zamieszkać i tam się wokół nich koncentrują wszyscy ci, którzy w ogóle potrzebują religii, już niezależnie jakiego wyznania. Duża część Estończyków, no niestety przyduża jak na taki naród, jest prawosławna. Dlaczego? Dlatego, że kto przejmował prawosławie, to go zwalniano z pańszczyzny. Chciano to u nas zastosować, ale nasze powstanie styczniowe temu zapobiegło. Właśnie temu rozbiciu. Tam się niestety to udało. W Finlandii to samo. Duża część Finów, kompletnie obce im prawosławie. No ale to co gorsza podporządkowane, to no właśnie nawet nie było prawosławie, to było carosławie. A dzisiaj jest to putinosławie, to jest w ogóle antykatolickie i antychrześcijańskie, bo to nie jest wielbienie Boga, to jest posługiwanie się Bogiem do własnych celów, co widzimy na Ukrainie. Ukraina padła ofiarą tak strasznego najazdu, bo naraziła się również Cyrylowi, złemu duchowi Putina, patriarsze moskiewskiemu, który nie wybaczy Ukrainie to, że ona dostała oddzielny tomos. Oddzielny tomos ma Fin. Ja nawet nie wiem, czy Finlandia do końca ma, czy jest tylko autonomiczna przy Moskwie, ale chyba już jest oddzielna. I jaki jest skutek, że duża część jest postreformacyjna, zachowuje pewne zasady, no Boże Narodzenie i tak dalej, ale generalnie nawet przez narodową strukturę nie powraca się do religii. U nas było to na tyle wymieszane, że jak ktoś tracił wiarę, to przynajmniej wierzył w Polskę. A dzięki Polsce zaczął wierzyć z powrotem w Pana Boga. O Piłsudskim mówiono, że z Bogiem to może miał kłopoty, ale w Matkę Boską zawsze wierzył. Więc takie paradoksy do dzisiaj. Tam brak tej Matki Boskiej. To widać dopiero na wychowaniu. To jest przepiękny cmentarz kalwisty, jest pod Tallinem, który jest w lesie. Ci ludzie są chowani między drzewami, nie ma alejek takich, tylko są takie ścieżki, które omijają już istniejące groby. No to powoduje taki wielki sleeping, taki człowiek wraca do natury. I to jest jakby ich duchem, z którego się może coś odrodzić. Nie znam na tyle, a żałuję trochę historii Estonii, kto ochrzcił kiedy. Chyba święty Eryk to jest syn naszej piastówny, słynnej Sigridy Świętosławy z Torrady, który wyprawił się do Finlandii. Najpierw święty Henryk to był. Wyprawił się do Finlandii i ją tam ochrzcił, a potem z Finlandii zrobił, że tak powiem. Tam chyba Duńczycy lądowali. Tallin to w ogóle jest nazwa, oznacza duńskie miasto. Tal to byli Duńczycy. I w ten sposób chrześcijaństwo się tam zadomowiło. Natomiast bardzo ciekawe są wpływy polskie. Między innymi miasto Tartu, czyli Dorpat, uniwersyteckie miasto, niemiecki uniwersytet, tam był długi czas za cara, posiada flagę biało-czerwoną. Jak ja tam z ambasadorem świętej pamięci Wołąsiewiczem dojechałem, to witały nas flagi polska i estońska. Ja mówię, zobacz na twoją cześć. Ale się okazało, że to jest miejska flaga, ale na cześć Polaków, którzy wyzwolili w XVI wieku Jan Zamoyski właśnie Dorpat od rosyjskiej, carskiej, moskiewskiej okupacji, przyjęto biało-czerwone barwy i tak zostało do dziś. Także trochę tych wpływów jest i trzeba na nie dmuchać i chuchać. Nawet dwa pola bitew są pod Białym Kamieniem i drugie, już to muszę zapomnieć gdzie. No ale gdzieś tam niedaleko, Weissensteinem, to jest Biały Kamień właśnie, pod Fellinem. O. Jak się Fellin nazywa, to już ja nie pamiętam, ale
dlaczego jest. Mnie pan, panie Krzysztofie, nie uczył historii?
Dlaczego? No byś lepiej umiała ode mnie, Małgosiu, także szkoda, bo jak nauczyciel zapomina, to mu wtedy uczniowie przypomina.
Zasłuchuję się w te opowieści, mam nadzieję, że państwo również, ale my zrobimy małą przerwę muzyczną. Mamy trochę utworów Beatlesów na naszej liście, a może Let It Be?
Let It Be. Bardzo pięknie.
I wracamy do specjalnego wydania Popołudnia Wnet, 17.33. Małgorzata Kleszcz, ze mną w studiu pan Krzysztof Jabłonka.
Witam ponownie.
24 sierpnia, Dzień Niepodległości Ukrainy. I o tym dzisiaj rozmawiamy, ale rozmawialiśmy przed chwilą o Estonii. I jak to z jej niepodległością było?
Zdziwisz się, droga Małgosiu, 24 lutego. To jest Dzień Niepodległości, właśnie pół roku, 100 któraś rocznica. Mężczyzna, oczywiście 1918 roku. Przypomnijmy wszystkim tym, którzy się nie douczyli w szkole, że to jest czas I wojny światowej. I jak tylko bolszewicy przejęli władzę w Piotrogrodzie, jeszcze nikt tam o Leningradzie nie słyszał, to zawarli natychmiast rozejm z Niemcami. To gdzieś był listopad 17 roku, grudzień, tak o. I w tym momencie zamarło to wszystko, ale nie za bardzo chcieli zawrzeć pokój. Tam z tym pokojem coś nie wychodziło, bolszewicy się stawiali, powiedzieli ani pokój, ani wojna. Takie. To się Niemcy zdenerwowali i ruszyli na nich i wtedy bolszewicy w nogi. 23 lutego pierwsze starcie nastąpiło Niemców z jakąś Gwardią Czerwoną, która ukradłszy beczkę wódki uciekła spod Narwy, no i to jest dzień święta obrońcy ojczyzny. Paskudny zresztą, jak się później okazało. Niby stawili opór, ale tak naprawdę to bronili tej beczki wódki. Natomiast Estończycy byli bardziej patriotyczni, wykorzystali, że ruskie odjechały. Niemcy jeszcze nie nadeszli do Tallina, bo Tallin jest troszeczkę po lewej stronie, czyli bardziej na zachód od tej Narwy, i proklamowali, zebrali się w formie parlamentu. Konstantin Pacz był taki przywódca, no taki trochę paderewski, bo to był człowiek zachodu również. I ten parlament Estonii, to się jeszcze wtedy księstwo Estonii nazywało, proklamował niepodległość tego kraju. I tak są głęboko Estończycy przywiązani do właśnie tej daty, że ją po odzyskaniu już pełnej niepodległości i pokonaniu bolszewików, zawarciu z nimi pokoju w Dorpacie, przyjęto tę datę jak my 11 listopada. My też tak troszeczkę ją przyjmujemy, jak to mówią, na wiarę. No i słusznie, bo jest to przejaw wolności, a ten jest najważniejszy. No jeśli porównamy niepodległość Estonii z niepodległością Litwy i Łotwy, to najłatwiej Litwie poszło, dlatego że 16 lutego, właśnie z powodu tych obrad brzeskich i tej wojny światowej, zebrała się z kolei nawet nie na zamku, tylko w Radzie Miejskiej Wilna, w tak zwanym Zielonym Domu, przy ratuszu Taryba, czyli tak 20 paru ludzi, i ci uchwalili niepodległość Litwy. Oczywiście na ulicy, jak byli Niemcy, tak zostali. W domach, jak byli Polacy, tak zostali. Potem się ta cała Taryba wyniosła razem z Niemcami do Kowna i tam była stolica nieformalna, czy jakby tak by na wygnaniu, bo Litwini się od Wilna jednak nie dali oderwać. Moim zdaniem słusznie, bo to jednak jest ich miasto, choć myśmy je uratowali po rzezi, jakiej Moskwa w XVII wieku w Wilnie urządziła. Tam się zmieniło wtedy. I wróćmy do Estończyków i zdążyli dać fundament nowemu państwu. Początkowo to oczywiście miała być monarchia, jakieś księstwo. Najlepiej przy Finlandii, a Finlandia miała być królestwem. Nawet był król wybrany. Nazywał się, Boże drogi, jak on miał tam na imię? Jakiś Hanko któryś. Oczywiście był to książę brunszwicko-westfalski, protestancki. No ale w pewnym momencie zrezygnowano całkowicie i proklamowano republikę. To już były lata 919. Natomiast Estonia stoczyła swoją wojnę o niepodległość, była dwukrotnie napadnięta. No, bolszewickie władze, tak jak u nas w Białymstoku, tak tam w Narwie się zaaklimatyzowały. Tam do dzisiaj 95% to są rosyjskojęzyczni, ale nie wszyscy są Rosjanami. Czasami Rosjanie się posługują takimi ludźmi, ale oni mogą być dowolnej narodowości. I Estończycy mądrze robią, że ich dyfrakcjonują na grupy narodowe i każdą inaczej traktują. I w tej Narwie podobnie to się przedstawia. Natomiast Tallin się obronił. Tallin się obronił i Lajdoner przy pomocy tak zwanych leśnych ludzi wypędził armię, zarówno armię białą, tam Judenicz grasował, on poszedł na Petersburg i tam stamtąd go przegonili czerwoni, jak i czerwonych. No i wtedy państwo estońskie zaistniało już, jak to się ładnie mówi u nas, pełną gębą, a właściwie pełnym blaskiem. Był taki ciekawy moment, byłem w tym mieście, nazywa się Walka lub Walga. To zależy, z której strony miasta. Ono jest na pograniczu Łotwy i Estonii. I trzeba było rozgraniczyć to miasto. No i obie strony miały pretensje do tego, jak my do Lwowa z Ukraińcami. I żeby nie doszło do walk i do sporów między tymi ludźmi, oddano tę sprawę profesorowi z Oxfordu, Jamesowi Smithowi, do rozstrzygnięcia. I on zażądał tylko jednej rzeczy, żeby mu podali wyniki spisu z 1913 roku Imperium Rosyjskiego jeszcze. I wtedy bardzo inteligentnie podzielił. istotę miasta przyznał Estończykom, bo to było estońskie miasto, ale w większości w nim mieszkali Łotysze. Tylko Łotysze zdążyli zamieszkać dookoła miasta. W związku z tym te okolice miasta, czy jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, poza Starym Miastem przyznał Łotwie, a samą walkę przyznał Estończykom. Obie strony były mu za to wdzięczne. Śliczny przykład w ogóle niespotykany gdzie indziej. Żaden plebiscyt, żadne awantury. Jeden sprawiedliwy podziel nam tutaj, żeby było dobrze. I w zasadzie jest do tej pory dobrze, ponieważ no ja przekraczałem tam granicę, więc dosłownie granica jest na krawężniku. Tu jest jedna strona ulicy, to druga. I oni tego bardzo pilnowali. Jeżeli Łotysz przyjeżdżał do walki, to się zachowywał, jak byłby w gościach. I odwrotnie, jeżeli Estończyk do walki, to był u Łotyszów w gościach. Nigdy tam nie doszło do sporu. Wręcz odwrotnie, wspólnie zniszczono dwóch największych wrogów. Niemców bałtyckich, Baltendeutschów, którzy taki w korpus von Delgorza Golza tam grasował i rzeczywiście chciał podporządkować sobie, głównie Łotysze byli tym zagrożeni, ale Estończycy przyszli z pomocą. I oczywiście bolszewicy. I Polacy pomogli Łotyszom odzyskać Dyneburg. Takim potężnym atakiem po śniegu, 35 stopni mrozu, Polacy poszli do ataku, zdobyli. Okazało się, że Rosjanie jeszcze bardziej marzli. I żeśmy ten Dyneburg bez strat dużych zajęli. Ale Wojsko Polskie poszło dalej naprzód. I nagle natrafiło na kawalerię estońską. No i co zrobili? Wypili beczkę wódki. Pierwszy raz w historii Estonia spotkała się z Polską i zakopano. Drugą taką beczkę, ona gdzieś tam zakopana do dziś jest, ale to miejsce uczczono, to jest najbardziej na południe wysunięte miejsce Estonii. No, trochę dalej, bo to jeszcze na terenie Łotwy, ale tam Polacy ze Estończykami brudzia wypili na wspólną obronę granicy przed bolszewikami. Ta, która się ciągnęła od Morza Barentsa, bo wtedy Finlandia sięgała, miała port po tamtej stronie Petsamo, do Zatoki Fińskiej, z Zatoki Fińskiej prościutko na południe przez rzekę Zbrucz do Besarabii, czyli fragmentu Mołdawii, która należała wtedy do Rumunii, aż do Morza Czarnego. I to była ta słynna linia Mannerheim-Leidoner-Piłsudski. No oczywiście tam był jeszcze generał rumuński, ale już jego nie wymieniano. I to powodowało braterstwo tych kultur, że w Polsce się ukazał na przykład jedyny do tej pory, nie pamiętam drugiego, zbiorek poezji estońskiej. Kalevepik, piękny poemat, którego żyją jak my z Pana Tadeusza, wszyscy Estończycy, taki zrekonstruowany. Kalevi to był bohater Kalevali fińskiej, a Kalevi Poek to jest syn Kaleviego, czyli Estonia. Estonia jest synem Finlandii, Suomi. I oni to pamiętają tam, te narody ugrofińskie się bardzo chronią wzajemnie. Pamiętajmy, że wokół Estonii na przykład żyje jeszcze cztery narody, które już są szczątkowe. Liwów to jest może 500, ale mają flagę, mają hymn i mają dumę. Żyją na pograniczu Morza Bałtyckiego na Łotwie. Dalej naród Wyronów. Wyronia to jest właśnie na pograniczu Łotwy i tam, gdzie ta Walga. Potem są Setowie, to są prawosławni, którzy żyją w Rosji, ale mówią po estońsku. No i wreszcie Wodowie, którzy żyją właśnie w tej Narwie, gdzie tych Rosjan jest tak dużo, tam była baza okrętów. Ale ci Narwowie się gdzieś tam, ci Wodowie się gdzieś, Wodonowie, się gdzieś tam przytulili po wsiach. No jest ich około 2000. Ale jak nasi Kaszubi mówią swoim językiem odrębnym od estońskiego, jakby opiekunem. No i oczywiście za nimi jest jeszcze następny ugrofiński naród, Ingrowie, o których już wspomniałem. Rosjanie ich Iżorami nazywają, a już za nimi jest Petersburg. Już przedmieście Petersburga. I tych narodów ugrofińskich jest aż 12. I Finlandia ma taką siostrę Karelię. To jest w zasadzie ciąg dalszy Fin, taka kresowa Finlandia. Ale oni mu na przykład zapisywali cyrylicą, troszeczkę mieli więcej wpływów rosyjskich. Trochę Karelowie się uważają za taki odrębny naród. No i oczywiście Lapończycy, którzy są w ogóle we wszystkich czterech narodach skandynawskich. Trzech narodach skandynawskich plus Rosja, która skandynawska nie jest, może znaczy antyskandynawska. I ten cały właśnie świat ugrofiński się jakby integruje. Tam są wspólne festiwale pieśni. I każdy wita, każdy naród. Z jednej strony Estończycy zintegrowali się z Łotwą i Litwą, ale oni dobrze wiedzą, że Łotwa i Litwa śpiewa w ogóle w innym języku, a w innej grupie językowej, to jest indoeuropejska. To my ją bardziej rozumiemy, bo my też jesteśmy indoeuropejczycy. Natomiast oni są ugrofini. To z węgierskim by mieli coś wspólnego. I zapraszają właśnie Węgrów. Zapraszają, no tam, gdzie się moja małżonka urodziła, czyli Udmurcja. To też jest piękny język udmurski. Pierwszy raz go słyszałem tam. Stroje Udmurtów i tak dalej. Mariel, Mordwa, potem jest Komi Permia, no i Nieńcy. Ci Nieńcy od Łajby Nienieckiej. I to wszystko się razem zjeżdża. Jak nie do Helsinek, to gdzieś tam do Turku. Jak nie tam, to do Tallina. Jak nie, to po drugiej stronie w Rezekne i tak dalej. I te festiwale ugrofińskich narodów bardzo ich integrują. Oni się wymieniają, oni się po prostu lubią i znają. Gorzej, że my ich nie znamy. Ale powinniśmy w ramach właśnie integracji Europy ma to do siebie, że nie unifikuje nas, tylko my mamy dorosnąć do różnorodności, a nie zniszczyć tę różnorodność. Czyli polubić te narody, poznać i posługiwać się ich kulturą jako przykład, że można zachować. O Łotwie się mówi, że się odrodziła z muzyki, od śpiewania. I rzeczywiście, to były trzy oddzielne sektory. Kurlandia z Semigalią, Latgalia i Widżeme, czyli Widonia, byśmy przetłumaczyli, Kuronia, Widonia i Lettonia. I nagle trzeba było z tego stworzyć jeden naród. I jak on się stworzył? No właśnie na festiwalach śpiewaczy w 1880 którymś nagle oni odkryli, że mówią podobnym językiem. U nas Częstochowa to spełniła rolę, że Górol zobaczył Kaszebę i się dogadali jakoś. To tam to samo. No i symbolem, o ile symbolem Estonii są trzy lwy duńskie, no oczywiście po Danii wzięte. Pamiętajmy, flaga duńska spadła z nieba podczas zdobywania Tallina przez Duńczyków tam w 1100 którymś roku. To tutaj Estończycy, Łotysze mają trzy flagi, trzy gwiazdy w herbie. To są właśnie te trzy duże ziemie. Kurzeme, Widżeme i Latgale. Latgale są jeszcze pomniejsze ziemie, które to integrują. I herbem, herb jest właśnie trójdzielny. Zawiera gryfa Chodkiewiczów, bo Chodkiewicz był pierwszym starostą tych ziem. Zawiera, to jest taki właściwie orzeł biały z postacią lwa. Zawiera białego lwa, to jest Latgalia, i nad nim jest słońce. Słońce jest wzięte z starych jeszcze rytów na ceramice latgalskiej. I właściwie latgalski jest w ogóle odrębnym językiem, który udaje, który jest subjęzykiem, tak jak kaszubski nie jest polskim, tak latgalski nie jest łotewskim, ale Łotysze i wszyscy latgalowie znają łotewski, o tak by można było powiedzieć. To samo żmudź też jest różne od reszty Litwy. I to wszystko się integruje we wspólnej historii i we wspólnym przeżywaniu, jakby to powiedzieć, agrarnej doli chłopów łotewskich. Na przykład barwy Estonia wzięła skąd? Barwy jaskółki. To jest błękitny, czarny i biały. Ma błękitny grzbiecik, czarne skrzydełka i biały brzuszek. Takie barwy miał pierwszy student, który przyszedł do Torpatu na piechotę i przypiął sobie to do czapki. I korporacja Estończyków przyjęła te trzy barwy, a jak nie wolno ich było za komuny, to książeczki dla dzieci były ozdobione piękną jaskółką, która miała te trzy barwy. I tak uczyły matki, zobacz, to są twoje narodowe barwy. Z kolei Łotysze, którzy odzyskali niepodległość tydzień po nas, 18 listopada, mieli najtrudniejszą drogę. Oni rzeczywiście z trzech zaborów jakby się musieli wydobyć. Musieli się wydobyć spod Niemców bałtyckich, to było bardzo trudne, bo w końcu okupacja niemiecka u nich była. Musieli się wyzwolić jeszcze spod bolszewików i musieli się wyzwolić jeszcze z trzeciej niewoli, no, bojąc się przy okazji jeszcze czwartych Polaków, czy przypadkiem ich nie napadną. To ogromna rola Piłsudskiego, który powstrzymał, no nie powiem, dość wredne apetyty naszych przodków, którzy chcieli ten Dyneburg im zabrać, a przynajmniej ziemię do Dyneburga. A on powiedział, nie, ta granica ma 500 lat i jej zmieniać nie wolno. Za jakiś drobny kawałek ziemi, który sobie i tak możecie zwiedzać, ile chcecie, nie wolno Łotyszów tym krzywdzić, bo dla nich jest to ciężka obraza, a dla nas no, kawał krzaków. I ta griwa, takie przedmoście zostało przy Łotwie do końca. I Łotwa ma bardzo ciekawe barwy, bo mylone są z Austrią. Ale to nie jest Austria. Oni nie mają koloru czerwonego, tylko kolor krwi. Czyli coś w rodzaju brunatnego bardziej. i bardzo wąski pasek pomiędzy nimi, biały. Czyli dwa takie szerokie płaty. I to jest związane z legendą dwóch braci, którzy oddali życie za ojczyznę. Piękny ich pomnik stoi w centrum. Tam stoi owa właśnie niepodległość Briwa. Trzy gwiazdy trzyma nad sobą. I obok ci dwaj bracia, którzy umierają na rękach matek. I jeden brat to ten górny pas i dolny. I wszystkie inne krainy mają taki sam układ flagi z takim wąskim białym paskiem w środku, ale w innych kolorach. Latgalia to na przykład jest niebieskie, jakieś tam Widrzeme to jest zielone i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy się odnajdują w kształcie tej flagi w jednym narodzie. Piękne jest to, bo to jest możliwe. Naród nie łączy tylko język, ale łączy historia i przede wszystkim braterstwo. To my się nawzajem uznajemy, Ślązaków. Tam się część wyłamuje. Chce, niech się wyłamie, niech jadą do Niemiec. Natomiast nie ulega wątpliwości, że się po prostu jest wierny ziemi i historii.
To jest piękne i piękna jest ta opowieść, za którą bardzo, bardzo serdecznie panu dziękuję. To tylko fragment tego, co mógł pan tutaj dzisiaj nam przekazać, pan Krzysztof Jabłonka, historyk. Mam nadzieję, że jeszcze w takim składzie kiedyś w studio się spotkamy i porozmawiamy.
Mam jedną taką propozycję dla słuchaczy naszych. Posłuchajcie, bo to się da na YouTubie znaleźć bez problemu. Hymnów tych państw. Hymny bardzo dużo mówią. Jest piękny hymn Litwy. Zaczyna się oczywiście Litwo, ojczyzno moja. To nie jest przypadek. Właśnie nasza. Lietuwa te wynemysu. Potem łotewski hymn. A hymn estoński jest na tej samej melodii, co hymn Finlandii. Paciusa. Tyle, że ma inne słowa. Więc zobaczcie, zachowano braterstwo z Finami. I jak odwiedza prezydent Estonii Finlandię, to dwa razy grają ten sam hymn.
Do wysłuchania bardzo, bardzo zachęcamy. A my mówiliśmy dzisiaj o Dniu Niepodległości Ukrainy przede wszystkim, bo tę datę świętujemy, ale także o Dniu Niepodległości takich państw jak Łotwa, Estonia czy Litwa. Bardzo serdecznie dziękuję.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność z opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet.